Drodzy bracia i siostry, na początek naszego zebrania w dniu dzisiejszym wykład zgodnie z planem. Wykład będzie próbą zbliżenia się z pewnym trudniejszym fragmentem Biblii. Jest zresztą odpowiedzią na pytanie pewnego brata, który tą sprawę mi kiedyś przedstawił. No, postanowiłem ją w jakiś sposób rozwikłać wykładem, bo jak można lepiej zbadać daną rzecz, jak nie przez przygotowanie wykładu na jej temat. Wtedy różne rzeczy związane z tymi sprawami trzeba zbadać i można zrobić to najgłębiej właśnie w ten sposób, niż przez tylko i wyłącznie odpowiedź na jakieś pytanie w sposób krótki i może niewyczerpujący. Nazwałem ten temat w związku z treścią tego fragmentu biblijnego Ocalenie nielicznych. Ocalenie nielicznych. Skąd taki temat się wziął? Gdzie Biblia mówi o ocaleniu nielicznych? Można sobie w myśli poszperać i sprawdzać. Mogę naprowadzić, że nie Nowy Testament, tylko Stary. I jedna z wielkich, z większych, dłuższych ksiąg Starego Testamentu mówi o ocaleniu nielicznych. A dokładniej, żeby nikogo nie męczyć i długo nie rozumieć, żeby nikt się nie musiał w myślach walczyć ze swoją pamięcią, jest to Ezechiel 14 rozdział. W Ezechiela 14 rozdziale od 12 do 23 mamy ciekawy, zagadkowy fragment Słowa Bożego. Ezechiel 14 od 12 do 23. Przypomnijmy go sobie na początek, bo nie sądzę, że jest to nam powszechnie na co dzień znany fragment. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, jeżeli ziemia zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niej i złamię jej laskę chleba. Bracia, którzy śledzą Biblię, co na przykład nowy przekład, zauważam, że niektóre słowa będę mówił inaczej niż tam pisze, z tego powodu, że wybrałem bardziej dosłowne tłumaczenie. Zawsze wolę to dosłowne, kodowe tłumaczenie lub ewentualnie inne, gdyby kody nie miały racji, bo niekoniecznie zawsze w 100% mają, ale to nie zmienia treści, jest po prostu bardziej dokładnie, a ja zawsze lubię mieć dokładny przekaz Słowa Bożego, tak jak zostało pod natchnieniem przekazane i zapisane. Czyli w sumie zacznę raz jeszcze, bo przerwałem werset 13 i zgubił się wątek. Czyli zaczynam od 13. Raz jeszcze. Synu człowieczy, jeżeli ziemia zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niej i złamię jej laskę chleba, i ześlę na nią głód i wytracę z niej ludzi i bydło, to gdyby byli w niej ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. A jeśli bym przepuścił dzikie zwierzęta przez tę ziemię, tak że wyludniłyby ją i stałaby się pustkowiem i nikt nie wędrowałby po niej z powodu zwierząt, to gdyby byli w niej ci trzej mężowie, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani, a ziemia stałaby się pustkowiem. Albo jeżeli bym sprowadził miecz na tę ziemię i powiedział, niechaj miecz przejdzie przez nią i wytępiłbym w niej ludzi i bydło, to gdyby byli w niej ci trzej mężowie, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani. Albo jeżeli bym zesłał zarazę na tę ziemię i wylał nań swój gniew przez krew, tak dosłownie jest, gniew przez krew, aby wytępić w niej ludzi i bydło, to gdyby byli w niej Noe, Daniel i Job, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, lecz przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje własne dusze. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, choćbym nawet zesłał na Jeruzalem moje cztery kary szkodliwe, tak tam jest dosłownie, kary szkodliwe, miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytępić z niego ludzi i bydło, oto jednak pozostaje w nim, no i tu będzie największa zmiana w wersecie 22, tutaj potem jak dojdziemy do tego wersetu, to pokażę różne zmagania tłumaczy z tym fragmentem, to, które ja wybrałem jako najbardziej dosłowne, oto jednak pozostanie w nim resztka, która zostanie wyprowadzona, synowie i córki, a gdy oni wyjdą do was, nie ma słowa tutaj w oryginale, a gdy oni wyjdą do was i wy zobaczycie ich postępowanie i ich czyny, pocieszycie się pomimo nieszczęścia, które zesłałem na Jeruzalem, pomimo wszystkiego, co na nie sprowadziłem. I pocieszą was, gdyż zobaczycie ich postępowanie i ich czyny i poznacie, że niedaremnie uczyniłem to wszystko, co w nim uczyniłem, mówi Wszechmocny Pan. Już sama lektura, prawda, pokazuje zagadkowy fragment Biblii, chociażby o tych trzech mężach, którzy by wyratowali swoją sprawiedliwością swoje własne dusze, ale nikogo innego, nawet córki syna, by nie wyratowali. No i potem te kary szkodliwe cztery i jakaś resztka, która pozostanie i wyjdzie i pocieszy tych innych. Ciekawe. Z powodu swojej treści, a widzimy wyraźnie, że treść mówi o końcu wszystkiego w obecnym Panem Złym Świecie i wejściu pod warunki jego tysiąclecia, w Nowe Przymierze. Ten fragment Biblii opisuje koniec obecnego złego świata i przejście w wieku tysiąclecia pod warunki Nowego Przymierza. I on tutaj się, jak gdyby zaczyna na końcu obecnego złego świata i wchodzi pod nową, pod koniec, pod nową epokę, nową erę z wieku tysiąclecia. Opisuje zniszczenie obecnego złego świata w podziale na ziemię, jak zauważyliśmy, bo do wersetu 20 mowa była tylko i wyłącznie o ziemi, która będzie zniszczona czterema różnymi formami, a potem pojawia się zniszczenie Jeruzalem, czyli tutaj Bóg rozdzielił zniszczenie obecnego złego świata na zniszczenie ziemi, czyli tej struktury społecznej, porządku społecznego, jaki człowiek zaprowadził, który jest pełen grzechu i niesprawiedliwości i zasługuje na zniszczenie, oraz gdyby oddzielnie wymienione jest Jeruzalem, wiemy, że Jeruzalem jest typem na nominalne chrześcijaństwo i tutaj jest pokazane jego zniszczenie oddzielnie pod koniec tego fragmentu od 21 do 23. Przewijają się tutaj cztery niszczące elementy, cztery: głód, dzikie zwierzęta, miecz, zarazy. Głód, dzikie zwierzęta, miecz, zarazy, cztery elementy, którymi Bóg się ma posłużyć, które dokonają zniszczenia obecnego porządku rzeczy, tego, który stworzył człowiek i tego chrześcijańskiego. One, te cztery elementy niszczą ludzi, niszczą bydło, zarówno w odniesieniu do tego, do tej ziemi, tej społeczeństwa ludzkiego jako takiego, jak i chrześcijaństwa. Chociaż w przypadku chrześcijaństwa, tam gdzie jest mowa o Jeruzalem, czytamy, że nazwane są one karami szkodliwymi. Tutaj do tej pory tylko tyle, że są miecz, głód, zaraza i zwierzęta, a tam kary szkodliwe są one, że one są nazywane karami szkodliwymi. Bardzo możliwe to, że ma zasugerować większą odpowiedzialność chrześcijaństwa przed Bogiem niż całej reszty świata, bo wiadomo, chrześcijaństwo jako ci, którzy posiedli naukę Ewangelii, powinni postępować, powinni rządzić się wyższymi zasadami niż reszta świata, pogańska jakby nie było, prawda, która tych ideałów nie przyjęła. Wobec tego jedni i drudzy będą zniszczeni i świat pogański, tak zorganizowany jako taki, jak również ta część jego chrześcijańska, pokazana w Jeruzalem, ale w przypadku Jeruzalem nazwana jest, te cztery elementy nazwane są karami szkodliwymi, właśnie, czyli karami, kara pokazuje, że mają odpowiedzialność, a szkodliwe, że szkodę wyrządzą, bo z pewnością chrześcijaństwo zgrzeszyło przeciwko większemu światu niż reszta świata. Tak jak lud Boży, znający prawdę parauzję Epifanii, grzeszy przeciwko większemu światu, jeżeli uprawia klerykalizm i sekciarstwo, niż cała reszta nominalnego chrześcijaństwa. I gdyby Bóg to chciał wyodrębnić, to by ci, którzy znali prawdę parauzję Epifanii, a poparli w klerykalizm i sekciarstwo, no to ich kara dla nich byłaby jeszcze większa niż dla nominalnego chrześcijaństwa, które nie bardzo rozumie i nie odróżnia często tych rzeczy. Dla nich sekciarstwo to dbanie o, nie wiem, o porządek albo o zbawienie dusz. Ponadto w tym fragmencie przewijają się trzy osoby, Noe, Daniel, Job, które gdyby były na świecie, nie podzieliłyby losu tego świata, zniszczenia tego świata, tylko dzięki własnej sprawiedliwości ocaliliby swoje własne dusze, swoje życie. Ciekawą rzeczą tego fragmentu, tego rozdziału wydaje się być także jeszcze jedna rzecz, że niektóre elementy tego obrazu wydają się występować tutaj w znaczeniu literalnym, na przykład głód, zarazy, ludzie, bydło, które może reprezentować dobytek, majątek jako taki, a niektóre elementy tego fragmentu wydają się występować w znaczeniu symbolicznym. Miecz, dzikie zwierzęta, ziemia, Jeruzalem, no bo trudno, żeby miecz dosłowny, literalny hasał sobie, prawda, po świecie sam i dokonywał zniszczenia, prawda. Posłał Bóg miecz i on tak krąży i zabija ludzi. Na pewno jest to miecz symboliczny. Jest to ciekawa rzecz, bo mamy w tym samym fragmencie i elementy, które najwyraźniej należy rozumieć literalnie i elementy, które należy rozumieć symbolicznie, co jeszcze bardziej, że tak powiem, utrudnia właściwe zrozumienie tego fragmentu, ukrywa jego głęboką treść, bo poza tym, że używa pewne symbole jako takie, chociażby miecza, którego znaczenie dobrze byłoby właściwie odebrać, to niektóre elementy tu występujące, powiedzmy w cudzysłowie, niektórzy bohaterowie tego opisu, tak jak głód, zarazy, występują najwyraźniej w znaczeniu literalnym. I teraz, które jest które, niektórzy powiedzą, no to sobie kombinujecie, prawda? To, co wam pasuje literalnie, to literalnie, a to, co nieliteralnie, nieliteralnie. Ale okazuje się, że w zapisach biblijnych Biblia takie mieszanki robi. To jeszcze bardziej utrudnia rzeczywiście odczytanie. Ja chwilę się teraz zatrzymam przy tym, bo wiem, że to jest czasami zarzut podnoszony przez niektórych, że pewne rzeczy interpretujemy symbolicznie, a pewne dosłownie literalnie. Na przykład chociażby liczba mnożyckiego statka, 144 tysiące. My uważamy, że to jest liczba literalna, że tyle jest członków mnożyckiego statka. Wielu chrześcijan uważa, że to jest liczba symboliczna, która ma oznaczać tylko i wyłącznie, że jest dużo tych członków mnożyckiego statka, a liczba jest bliżej nieokreślona. Podobnie, gdy Biblia mówi często o liczbie 7 czy 77, czy tam powtórka siódemek, no to my to rozumiemy znowu symbolicznie, prawda? Tą siódemkę, jaką kompletność, zupełność, prawda? Tyle razy, ile coś występuje 7 razy, to znaczy, że mamy na myśli wszystkie wystąpienia danego przypadku. Dziesiątkę też rozumiemy symbolicznie, więc to jest raz jest tak rzeczywiście, no ale jest to pewne pole do manipulacji, gdyby ktoś chciał, ale jeżeli ktoś ma uczciwe podejście do Słowa Bożego, to próbuje odczytywać tak, jak kontekst biblijny i cała prawda biblijna wydaje się sugerować. Ale żeby pokazać, że Biblia miesza w tych samych kontekstach literę z symbolem, to chociażby podam objawienie, pierwszy rozdział, a werset siódmy. Objawienie 1:7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie pokolenia ziemi. Widzimy wyraźnie, że w tym jednym wersecie są elementy dosłowne i symboliczne. Oto przychodzi wśród obłoków symbolicznych, obłoki ucisku. Rozumiemy, nie te na niebie obłoki, tylko obłoki ucisku, czyli przychodzi nasz Pan w warunkach ucisku. No to symbol. Ujrzy go wszelkie oko. Rozumiemy znowu symbolicznie, nie że ujrzy go wszelkie oko, fizycznie jego postać, wśród tych fizycznych obłoków, tylko oko zrozumienia. Że ujrzy go oko zrozumienia, czyli ludzie zrozumieją misję naszego Pana, to, że on tu był, że oddał życie za ludzi, rozumiem. A także ci, którzy go przybili, ujrzą. No i teraz ci, którzy go przybili symbolicznie, czy to Żydzi, którzy naszego Pana dosłownie zabili? No wszystko wskazuje na to, że Żydzi, którzy naszego Pana zabili, no bo inni go nie przybili. Więc ten sam werset w tym samym kontekście używa obłoków symbolicznie, oka symbolicznie, a ci, którzy go przybili literalnie. I ktoś może powiedzieć, i nie powiem, że nie może nie mieć racji, że no to może, a to może odwrotnie, że obłoki są właśnie literalne, oko jest literalne, a przybili go symbolicznie, bo na przykład mówili o nim źle i jego reputację zniszczyli. No w końcu mówienie o kimś źle, zniszczenie kogoś reputacji, to jakby go zabić. No i można, no i właśnie. Więc dlatego interpretowanie różnych takich symboli jest rzeczą czasami trudną, szczególnie wtedy, kiedy zawężymy się tylko do jednego kontekstu i na bazie jednego wiersza, jednego kontekstu chcemy udowodnić, że jest tak albo tak. Ale to przestaje być trudne takie, jeżeli to się bierze w kontekście całości prawdy. Bo każda interpretacja wynikająca z jednego fragmentu nie może zderzać się z interpretacją, którą wyciągamy z innego fragmentu biblijnego. Ale to już jest tak zwana wyższa szkoła jazdy, prawda? I tutaj rzeczywiście nie można wziąć jeden werset biblijny i toczyć z kimś boje o to, co ten werset znaczy. Bo można, on może mieć rację, ja mogę mieć rację, chociaż mówimy co innego. Ale jak się bierze cały kontekst, większość chrześcijan nie ma całego kontekstu prawdy. Nie posiada prawdy paruzyjnej, epifanicznej i tej wszelkiej, która była wcześniej podana. I nie może tego osadzić w tym całym kontekście, tej cegiełki, żeby to pasowało. Tylko no, w oderwaniu, prawda? Poszczególne wersety rozważają w oderwaniu od siebie, oderwaniu od całości systemu prawdy, którego to nie widzą, bo nie widzą boskiego planu, tak jak my go widzimy. To jest tak podobne jak w dawnymi czasy. W wieku Ewangelii całe badanie Biblii sprowadzało się do czego? Do badania pojedynczych wersetów i ich komentowania. Pojedyncze wersety. Nie było tak zwanego boskiego planu. Ale to jest bardzo ważne. Bo jeżeli ja mam boski plan, w którym widzę, że w wieku Ewangelii Bóg wybiera chociażby taka prosta rzecz, której całe chrześcijaństwo ogólnie nie rozumie. I od razu mają punkt wyjściowy o wiele, wiele gorsze do rozważania pojedynczych wersetów i osadzania ich w odpowiednim kontekście. Jeżeli nominalne chrześcijaństwo nie rozumie, bo nie rozumie, że w wieku Ewangelii jest wybór tylko i wyłącznie nielicznych, tak, klasy ludu Bożego, którzy pójdą za naszym Panem i których Bóg użyje w wieku tysiąclecia, żeby całą resztę doprowadzić do życia wiecznego, a tego chrześcijaństwo nominalne nie rozumie, bo uważa, że wiek Ewangelii Bogu zależy teraz na to, żeby zanieść Ewangelię wszędzie, jak najszybciej. Ogniem, mieczem, misjami, pieniądze, ratować ludzi przed piekłem, bo zaprowadzić. No i wtedy wszystkie różne wersety, które mówią o działalności na wiek Ewangelii albo na wiek tysiąclecia tylko, oni przenoszą do innych wieków, coś z wieku tysiąclecia przenoszą na wiek Ewangelii i chcą, żeby wiek Ewangelii działać tekstem, którym działa na wiek tysiąclecia. Prawda? No, nowe, całe królowanie Kościoła katolickiego, że oni mają być królami nawet nad papieżami, tak? Przepraszam, papież nad królem i że on będzie, no to jest przeniesienie królowania naszego Pana z wieku tysiąclecia, bo będzie panował rzeczywiście, do wieku Ewangelii. Ja się nie rozumiem chociażby takiego prostego zarysu, a jeszcze dajmy większe, różne klasy ludu Bożego, większe, mniejsze, gdzie coraz mniejsza grupa braci, tak, chrześcijan, rozumie te rzeczy. Nie wiem na przykład, ile osób rozumie klasę poświęconych bodźców Epifanii, że tak w ogóle istnieje w boskim planie. No to nie wiem, to jest 0, chyba jeszcze by trzeba dać 20 zer i dopiero jeden na końcu. Chrześcijan rozumie takie coś. No i jak tego nie rozumie, to wszystkie wersety, które o tej trasie ewentualnie traktują, no to on będzie siłą rzeczy automatycznie inaczej odnosił. Próbował jakoś tam. Albo lekceważył, jak już nie potrafi sobie poradzić, to będzie lekceważył i udawał, że tego w Biblii nie ma. No ale wracamy jeszcze, bo jeszcze na to, na dowód tego mieszania symbolicznego z literalnym, objawienie 2:2. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nim nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Mowa jest o czasach, znowu kościoła efeskiego. Zna uczynki i trud tych braci, którzy wtedy żyli, ich wytrwałość, wie, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyli oni, ci bracia z pierwszego kościoła, tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, bo są kłamcami. Ten werset akurat mówi o apostołach, no właśnie, prawdopodobnie apostołach, o ludziach, którzy podawali się za literalnych apostołów, że są apostołami, jak ta dwunastka, którą nasz Pan wybrał, i byli kolejni chętni, żeby tymi apostołami być. W tym wersecie akurat nie ma odniesienia do czegoś, co byłoby symboliczne, ale to jest fragment, werset drugi, wyjęty z listu do zboru w Efezie, gdzie mamy, to jest ten, który mowa trzyma 7 gwiazd, przechadza się według złotych 7 świeczników, i potem zaraz werset drugi mówi o tym, co czytaliśmy, prawda? I gwiazdy są tutaj symboliczne, świecznik jest symboliczny, ale ci, którzy się podają za apostołów, to są ci, którzy literalnie podają się za apostołów. I w tym samym kontekście jest pomieszanie dosłownie literalnego i symbolicznego. Albo weźmy sobie ze słowa naszego Pana z Ewangelii, gdy był tutaj na ziemi. Robił to na porządku dziennym. Łączył symboliczne znaczenie z literalnym w tym samym kontekście, w tym samym zdaniu. Mateusz 8, 21 i 22. Mateusz 8, 21 do 22. Nasz Pan szuka uczniów, którzy za Nim by poszli. Jeden z uczniów tam chciał być, to nasz Pan mu powiedział, że lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by go skłonił głowę. A drugi z uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. I nasz Pan mówi mu znane na wszystkim słowa, prawda? Pójdź za mną, a umarli nie grzebią umarłych swoich. W jednym zdaniu nasz Pan mówi o dwóch umarłych. Czy są to zawsze umarli tak samo rozumiani? Raz literalnie, raz symbolicznie. No i co? W jednym zdaniu. No i ktoś powie, no teraz się będziemy spierali. Którzy to umarli są symboliczni, a którzy są literalni? Ja powiem, że my jak rozumiemy, to rozumiemy, że a niech umarli grzebią umarłych swoich, czyli niech umarli ma na myśli ten świat żywych ludzi, ten świat, który jest pod wyrokiem, i dlatego, że jest pod wyrokiem, jest umarły, bo nie ma prawa do życia. A ci drudzy umarli, których oni mają grzebać, to są zmarli, ci, którzy naprawdę już umarli, no i wymagają pochowania na cmentarzu. A ktoś powie, nie, to na pewno jest odwrotnie, i próbuje, ale jego interpretacja nie będzie pasowała do całości, bo taka interpretacja pasuje, prawda, że ci pierwsi umarli są ci, którzy nie mają, bo w ogóle nie wiemy, że cały świat ludzkości, i to w takich właśnie wersetów rozumiemy je odpowiednio, a poza tym mamy zrozumienie całości boskiego planu i na przykład patrzenia przez Boga na rodzaj ludzki. Bóg na rodzaj ludzki patrzy jako na umarłych, nie mających prawa do życia. Ile to pozwala zrozumieć rzeczy od razu? Na przykład, czy jakby chrześcijanie ogólności rozumieli, że z boskiego punktu widzenia świat ludzkości jest umarły, bo nie ma prawa do życia w wyniku grzechu adamowego, który jest dziedziczony, to czy mieliby odwagę Bogu zarzucać, że dopuszcza na przykład na jakieś klęski, w których giną ludzie? Przecież ci ludzie nie żyją, nie mają prawa do życia. Jaką krzywdę Bóg im wyrządza, skoro oni nie mają prawa do życia? Z jego punktu widzenia oni są umarłymi. Czy ktoś wytaczałby, jakby rozumiał dokładnie ten werset, wytaczałby zarzuty, że w Starym Testamencie Bóg kazał wymordować narody kananejskie, tyle tam i Żydom, prawda? To byli tak ludzie umarli, którzy przed Bogiem nie mają prawa żyć, ponieważ zgrzeszyli i byli winnymi. Łaską jest to, że jakikolwiek umarł, choć o dzień przeżyje. Przecież ten, kto nie ma prawa żyć, nie powinien żyć ani sekundę. A ludzie nażyją się ileś lat, a jak przyjdzie potem śmierć, to mają do Boga żal, że ona przyszła. Zamiast wdzięczność za te lata, które przeżyli zanim, nie mając nigdy prawa do życia, żyli. A żyli. My też żyjemy. A jak przyjdzie nam umrzeć, to będzie czasami nam przykro, no ale jako lud Boże nie popadamy w błąd ogółu ludzi, że będziemy pięścią Bogu wygrażać, że dopuścił na takie czy na inne nieszczęście. Właśnie to są te punktu widzenia. Jeszcze za chwilę podam jeden werset, ale to za chwilę, bo mamy też w 1 Mojżeszowej 4,14 bardzo fajną rzecz, ale to mi się przyda. Gdy będę chciał, już teraz wracamy to tak po tych wstępach do Ezechiela 14 rozdziału, no bo chciałem tu chwilę poświęcić temu faktowi, że pomieszanie literalnego z symbolicznym występuje w Biblii na porządku dziennym, nie jest czymś, od czego nasz Pan czy Bóg w ogóle by stronił. A więc w wersecie 13, wracamy do Ezechiela 14 rozdziału, werset 13, bo tam zaczyna się ta właściwy przekaz, jest mowa o ziemi, prawda? Ja tu mówię, jeżeli ziemia zgrzeszy, to chyba mamy, jeżeli kraina, czy coś tam, jakiś kraj. Ja uznałem ziemia, bo w oryginale jest ziemia i do mnie bardziej przemawia ziemia, prawda? Jakiś kraj to tak jakby właśnie tylko jedno państwo, więc dlatego zmieniłem. To nie są zmiany istotne najczęściej, ale bardziej przemawia do mnie to. Czyli ziemia, jak wiemy, to zorganizowane społeczeństwo. Biblia używa słowa ziemia także, nie tylko, bo ziemia to także planeta. I też tak w Biblii jest używana, jako planeta. Ale Biblia używa także słowa ziemia w znaczeniu zorganizowanego społeczeństwa, tak jak ludzie je sobie zorganizowali. Mateusz 5,13. Zobaczmy. Mateusz 5,13. Wy jesteście solą ziemi, mówi nasz Pan, jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Jaką solą ziemi? Na pewno nie planety. Solą ziemi, to znaczy solą społeczeństwa ludzkiego. Obecność dzieci bożych wśród społeczeństwa ludzkiego ma wpływ ożywiający, konserwujący, uzdrawiający. Tam, gdzie jest dziecko Boże, to zawsze wokół niego z konieczności sytuacja będzie nieco lepsza niż tam, gdzie dziecka Bożego żadnego nie ma, bo on swoim przykładem, swoją pobożnością, mamy nadzieję, prawda, że jest prawdziwym dzieckiem Bożym, będzie jak gdyby zarażał albo hamował zło, które wokół siebie, które w przeciwnym razie nie miałoby żadnego hamulca. Jest rzeczą powszechnie znaną, że ludzie światowi, którzy przeklinają, w towarzystwie osoby, o której wiedzą, że nie przeklina, na przykład jak jest dzieckiem Bożym, prawda, albo w ogóle nie przeklina, hamują się przez swoimi przekleństwami. To jest powszechne, ja to wiem. Będą przeklinali w swoim gronie, ale nie będą przeklinali przy kimś, o kim wiedzą, że nie przeklina i że takich słów nie używa, to automatycznie dla nich jest to hamulec. Jest coś takiego. Czy można to jakoś uzasadnić psychologicznie? Pewnie tak. Izajasz 60 rozdział, a werset 2. Izajasz 60, a werset 2. Szukamy znaczenia ziemi w znaczeniu symbolicznym, żeby pokazać, że Biblia naprawdę tak to używa. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zejdzie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą. Ciemność okrywa ziemię, a mrok narody. Myśl powtórzona dwukrotnie, prawda? Mrok narody, a ciemność ziemię. I co, miał na myśli Izajasz dosłowną ziemię? Miał na myśli, co, że jakąś częścią ziemi jest wiecznie noc? No słońce jest sprawiedliwe. Jeżeli nawet przeprowadzi nam noc, bo zajdzie, to następnego dnia przywróci do nas. Znowu nam dzień przyjdzie. Nie ma wiecznie nocy nad jakąś częścią ziemi. Oprócz tego następne słowo, następne zdanie tłumaczy a mrok narody, czyli chodzi o właśnie ludzi, społeczeństwo, które nie zna prawdy, żyje w fałszu. I pierwsza Mojżeszowa, zajrzymy do pierwszej Mojżeszowej, najpierw do rozdziału 11, pierwsza Mojżeszowa 11, a werset 1. Pierwsza Mojżeszowa 11, 1. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Cała ziemia miała albo mówiła jednym językiem. Rozumiemy wyraźnie, że ziemia jako społeczeństwo ludzkie, ludzie. I 4,14, cofniemy się, pierwsza Mojżeszowa nadal, cofniemy się zatem do tyłu, bo tu mamy znowu w jednym tym samym wersecie słowo ziemia użyte raz dosłownie, fizycznie, planeta, a raz w znaczeniu symbolicznym. Są to słowa Kaina, który jest wypędzany z ogrodu Eden i się żali, i się skarży. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrówką na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi. Czyżby Kain został z ziemi jako planety wyrzucony, w kosmos poszedł? No nie. Nie miał. Czyli z tej ziemi, z tego społeczeństwa, z tego niewielkiego społeczeństwa ludzkiego, które na początku, czyli można powiedzieć od swojej rodziny, prawda, najbliższej. Od rodziców i od rodzeństwa, bo tylko tacy byli, no, ale to była ta społeczność. A teraz nagle jest wypędzany, ma gdzieś pójść daleko, no i w pustkowie, no to nazwał to swoje towarzystwo ludzkie, swoją rodzinę ziemią. A potem mówi, że będzie tłumaczem i mędrowcem na ziemi. No to już ładne, myślisz, że będzie po tej ziemi, jako planecie, przesuwał się, tu pomieszka, tam pomieszka, zależnie gdzie, jakie warunki znajdzie, bo nie wie, gdzie osiądzie, gdzie będzie mu odpowiednio wygodnie żyć. Jeśli chodzi o rękę, bo wracamy znowu do Ezechiela 14, a w Ezechielu 14 mamy w wersecie 13, a jego właśnie w tej chwili omawiamy. Jeżeli ziemia zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, ja wyciągnę swoją rękę przeciwko mniej. Bóg mówi, że wyciągnie rękę przeciwko ziemi, która zgrzeszy. Rozumiemy symboliczną ziemię w tym przypadku, społeczeństwo ludzkie, a ręka, to wiadomo, każdy wie, że boska moc. Tu chyba nawet dużo nie będę tego udowadniał. Wezmę pierwszy z brzegu. Psalm 37:24. Psalm 37:24. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Tak jest mowa o dziecku Bożym. Można to rozumieć dosłownie, fizycznie, że ktoś będzie szedł, się przewróci, Pan rękę wyciągnie i go podtrzyma, ale każdy wie, że Bóg tego nie będzie robił ręką, prawda? Bo on jest tą duchową i nawet Dawid, gdy te słowa pisał, to nie myślał, że Bóg ręką fizyczną go będzie podtrzymywał, tylko właśnie użyje swojej mocy do tego, żeby on się nie przewrócił. I prawdopodobnie też myślę, że miał na myśli nie tyle przewrócenie się fizyczne, prawda, bo nieraz się pewnie Dawid przewracał przy różnych okazjach i widział, że Bóg go wcale nie podtrzymywał, się przewrócił, wstał i poszedł dalej, prawda. Ma na myśli pewnie to taki upadek bardziej duchowy, prawda, który mógł się przetrafić także Dawidowi. Czy, skoro jesteśmy w psalmie, to może 89, psalm 89:14? Ramię Twoje jest potężne, mocna jest ręka Twoja, a wysoko podniesiona prawica Twoja. To jest nawet przy ręce jest powiedziane, że jest mocna ręka Twoja. To chyba jest powszechnie, prawda, tak zrozumiane. Myślę, że nawet ludzie tego świata bez szczególnych dowodów ze strony Biblii uznaliby, że ręka symbolizuje moc. Mocna jest ręka Twoja. Mocną ręką rządzi ktoś, prawda? Na przykład szef w firmie mocną ręką rządzi i tam jest duża dyscyplina. I każdy rozumie, że chodzi o wpływ, prawda? Siłę tego szefa, który być może nawet ręką nikogo nie bije, prawda? Ani nie używa fizycznie ręki, ale swoimi posunięciami, nagrodami, karami, zwolnieniami za niesubordynację sprawia, że mam ci, którzy to odbierają, postrzegają go jako osobę, która mocno trzyma ich w garści. To tyle, nie będę więcej, można jeszcze przytoczyć inne wersety, ale chyba tego nie ma potrzeby czynić. Kolejny fragment tego wersetu, to Bóg wyciągnie swoją rękę, czyli swoją moc, mówi i złamie laskę chleba. Tak jest dosłownie, laskę chleba. Jak jest w nowym przykładzie, co jest przed chlebem? Coś innego, bo... Zapasy chleba. No, tłumacz uznał, że lepiej dać zapasy chleba niż laskę chleba. No to na jedno wychodzi, prawda? Zapas chleba się skończy, to nie ma chleba. Dlaczego tu jest laska jednak w oryginale? Bóg użył terminu laskę chleba. Nie zapasy chleba zniszczy, tylko laskę chleba zniszczy. Laska to jest coś, na czym się opieramy. I w Biblii laska jest używana w innych kontekstach i oznacza albo urząd, który ktoś ma, i tam w lasce jest pokazane, to chyba też różne takie królowie mają takie swoje różne berła, laski takie na końcu zakończone jakimś pięknym, ozdobnym klejnotem. Albo oznacza Słowo Boże, na którym ktoś się opiera, jako duchowy pokarm, na którym ktoś stoi. Psalm 23:24 wydaje się używać terminu laska właśnie w takim znaczeniu. Także jakby ktoś kiedyś zapytał nas, to skąd wy bierzecie te interpretacje tych różnych symboli. No niektóre takie jak rękę może się domyślić, że jest to moc, no bo nawet mówi się ręką mocną, ale na przykład, że laska to jest między innymi Słowo Boże jako podpora, jako pokarm duchowy, na którym się opieramy. No psalm 23, a werset 4 mówi na przykład tak. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój te mnie pocieszają. I oto psalmista mówi, że się nie będzie bał nawet ciemną doliną idąc. Rozumiemy, że to chodzi o ciemną dolinę śmierci, czyli tutaj tym życiem, które prowadzi ostatecznie do śmierci. Nie ulęknie się zła, bo Bóg jest z nim i mówi, że cieszy go laska Boga i kij Boga. No to co miał na myśli? Dosłownie laskę i kij? No przecież Bóg nie posługuje się laskami i kijami, jeszcze które miałyby pocieszać dziecko Boże. Więc teraz powstaje no, logiczna interpretacja, prawda? Co tu psalmista miał nadali? Co on chciał przez to powiedzieć? I jeżeli w takim psalmie, który jest łatwiejszy do zinterpretacji, zrozumiemy, co się kryje pod laską, to potem, gdy dojdziemy do Ezechiela, który jest trudniejszy znacznie w interpretacji, mamy już łatwiej, prawda? Aha, gdzie indziej łaska w wyraźny sposób używana jest jako coś, co czym Bóg pociesza swój lud. Łaska Twoja i kij Twój nie pocieszają. Czyli coś, a łaska to jest do podpierania. My pod łaską rozumiemy słowo Boga, a pod kijem rozumiemy Jego opatrzność. Dobra jest pod kijem opatrzność, bo opatrzność czasami musi uderzyć także. Dlatego jest, Dawid mówi, że dziecko Boże jest prowadzone łaską, Słowem Bożym, na którym się opiera. Ono dzięki temu idzie, no dzięki Słowu Bożemu idzie, ale lud, Bóg także prowadzi swój lud opatrznością. Czyli brakuje nam tylko tutaj jednego elementu, bo wiemy, że lud Boży jest prowadzony trzema elementami. Przez Słowo Boże, przez opatrzność i przez Ducha Bożego. Ten Duch Boży to jest to, co my sobie rozwiniemy sami w sobie. No to tego Ducha, to ten Duch nas prowadzi lepiej lub gorzej, zależnie ile go mamy. Ale łaskę jako Słowo Boże i kij jako boskie opatrzności, no to wszyscy mają takie same. Bo jakie opatrzności Bóg użyje, to Bóg decyduje. Łaska w sensie Słowa Bożego jest dla każdego taka sama dostępna. W Biblii, oczywiście jeden rozumie więcej, drugi mniej, no ale ona jest taka sama. Obiektywnie rzecz biorąc, każdy ma dostęp do takiej samej łaski, a opatrzność Bóg według swego uznania dobiera ten kij do naszego prowadzenia. No i brakuje tylko Ducha jeszcze, który już jest naszym prywatnym rozwojem w prawdzie. Więc widzimy, że łaska, Słowo Boże, na którym się by człowiek mógł opierać, czyli duchowy pokarm. Więc tutaj, jeżeli mówi, że złamie łaskę chleba, to ma na myśli znaczenie, w znaczeniu jakim złamie podporę, jaką chleb, albo zapasy chleba, to myśl dobra. Także tutaj tłumacze użyli innego słowa, ale wydaje się, że dobrze zinterpretowali. O, to też jest ciekawa sytuacja. Tłumacz nie zna głębi prawdy, nie wnika w znaczenie symboliczne, widzi w oryginale hebrajskim łaskę chleba i myśli sobie, nie przetłumaczę tego tak. Polski czytelnik to nie będzie wiedział, co to chodzi, łaska chleba. Podstawię to słowo zapasy, chociaż oryginał mówi łaska. Przynajmniej będzie czytelnik polski wiedział, o co chodzi. No i co? I nawet tłumacz odczytał dobrze, rzeczywiście. Tutaj chodzi o zapasy chleba, prawda? O tą podstawę, oparcie na jedzeniu, które człowiek potrzebuje mieć. Złamanie tejże łaski, tak w oczywisty sposób oznacza przerwę w dostawie. Koniec tych zapasów, gdybyśmy poszli terminem nowego przykładu. Także czasami nawet ludziom takim zwykłym, prawda, tłumaczą Biblii, uda się symbole Biblii zinterpretować, chociaż oni głębi praw biblijnych najczęściej nie znają. Są dobrymi tłumaczami lub gorszymi, a robią to z pewnością z entuzjazmem. Nie sądzę, że robią to dla pieniędzy. Myślę, że ci, którzy tłumaczą Biblię, to są z pewnego punktu widzenia pasjonaci, ludzie, którym należy się szacunek za to, bo oni na pewno nie robią kariery ziemskiej z tego powodu, nie stają się wielkimi sławami, które by jeździły na konferencje międzynarodowe, tłumacz Biblii i największe na autorytety, Dr. Hamy i ci inni, prawda? Na pewno z tego powodu są znani w kręgach religijnych, ale właśnie tych, którzy się tym interesują. Ogół świata nie wie, co to jest pan Dr. Ham, który jeden z lepszych przykładów, na przykład angielski, prawda? Pozostawił po sobie, czy Young, czy Diaglot. Chociaż Diago to jest nazwa przekładu, a nie nazwisko autora, ale to nieważne. Więc Bóg stwierdza w tym wersecie 13, że gdy grzechy społeczeństwa ludzkiego osiągną pewną pełnię, przekroczą pewną miarę, którą Bóg może tolerować, ta miara też jest pokazana. Ja tutaj tego nie zmieniłem, ale teraz powiem. W wersecie 13 zobaczmy gdzieś tam mniej więcej przed środkiem. Jeszcze raz zacznę od początku. Jeżeli ziemia zgrzeszy przeciwko mnie, i teraz zobaczmy, nowy przykład mówi, dopuszczając się niewierności. Dobra myśl, ale oryginał mówi dalej albo stale zachowując niewierność. Jednak myśl troszeczkę głębsza, prawda? Nie tylko dopuszczając się niewierności, może pierwszy raz w historii, tylko stale, dalej zachowując niewierność. Tak jakby ta niewierność jest kontynuowana i nic tego nie zmienia. Czy to pokazuje, że Bóg nie reaguje od razu w taki sposób, o ktoś coś, ziemia okazała się niewierna, przystępuje do działania, o którym mówię w Ezechielu 14. No ale to takie są drobne, fasą właśnie te drobne rzeczy, prawda? Dlatego cenię, jeszcze raz powtarzam, cenię sobie dokładne, dosłowne przykłady. Bo to pokazuje, prawda, że Bóg ostatecznie reaguje, nie koniecznie od razu, toleruje zło przez pewien czas, dozwala, bo ma plany, które wymagają obecności zła. Zresztą na ten temat powiem pod koniec wykładu. Czyli jeżeli te grzechy społeczeństwa ludzkiego osiągną pewną miarę, która już jest przez Boga uważana za niedozwoloną, tak, stale zachowując niewierność, jak mówi dosłownie ten fragment, to Bóg użyje swojej mocy, ręki, by złamać, przerwać stałość dostaw tego symbolicznego chleba, czyli ogólnie chodzi o jedzenie, żywność, co, czym sprowadzi na ziemię głód i będzie przyczyną to śmierci wielu ludzi i bydła. Ten werset pewnie należy jeszcze przed nami. Nie wiem, jak ucisk będzie wyglądał. Nie sądzę, że on żywo się wypełnił. Jesteśmy we fragmencie Biblii, który mówi o przejściu z tego złego świata pod nowe warunki. Bo nazwę tak mówię, końcowe wersety tego rozdziału już są na początku wieku tysiąclecia. A nawet wejdą głębiej, bo tam będą mówili o pewnym postępie rodziny ludzkiej w tymże tysiącleciu. Werset, tu był także o czym mówimy, należy w dużym stopniu do przyszłości. Może w dużym stopniu, całkowicie należy do przyszłości. Dlatego też możemy czasami coś źle odczytać. Mam nadzieję, że jeżeli komuś chleba nigdy nie zabraknie, oby mu nie zabrakło, i wejdzie do królestwa nigdy głodu nie ucierpiwszy, nie będzie mnie potem nazywał fałszywym prorokiem. Że zapowiadałem, że będzie mu brakowało chleba, mówi, już królestwo przyszło, idzie ten brak chleba, o którym mówiłeś w dniu takim i takim w Chełmie. Także ja po prostu czytam Ezechiela, prawda? Uznam to za fragment ciekawy i próbuję z tego fragmentu wyciągnąć przekaz tam zawarty. No, wszystko wskazuje na to, że tak, będą takie przypadki, że w ten sposób obecny porządek rzeczy, między innymi przez kwestię głodu, zostanie doprowadzony. Zresztą głód na ziemi występuje w tej chwili. Podają ile to dzieci, że pokazują czasami nam zdjęcia w telewizji, prawda? Kiedyś widziałem takie wymowne zdjęcie fotografki, to chyba nawet było na FP ktoś wrzucił. Fotografka, kobieta zdjęcie robiła komuś, stała za aparatem i cała zapłakana. A potem pokazano, co ona fotografowała. Dlaczego tak była zapłakana, fotografując to, co chodziło właśnie te dzieci, które tam siedziały na tych chodnikach, leżały, niektóre nie miały sił siedzieć, wychudzone do stopnia takiego, że chyba tylko Oświęcim mógłby się równać im, no ale Oświęcim to była celowa polityka wykańczania, zabijania ludzi także taką formą, prawda? A tutaj okazuje się, że nie ma wojny. Jest spokój, w cudzysłowie spokój, ale w kraju panuje głód i dziesiątki tysięcy ludzi, w tym dzieci, w takich warunkach żyją. Wystarczy tylko, że to się troszeczkę bardziej rozszerzy, także na kraje, które dzisiaj żyją w dostatku, i jeden z elementów ucisku, który to wszystko skasuje, działa. Bóg mówi, że wystąpi to jako jeden z elementów ucisku i Ezechiel to wydaje się potwierdzać. Przechodzimy do wersetu 14. To gdyby byli w niej ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. Trzy osoby ze Starego Testamentu. My oczywiście w tak zwanym antytypie rozumiemy pod nimi trzech i trzy inne osoby. Że Noe kogoś przedstawia, podobnie Daniel i Job. Kogo może przedstawiać Noe? Oczywiście naszego Pana. Ktoś powie, skąd wiesz, że naszego Pana? No to taka twoja interpretacja. No, zgadzam się. Tak mi się wydaje. A nie tylko mi zresztą, ja to nie biorę, to nie jest moje, to zaczerpnąłem głównie z 10 tomu epifanicznego. Podam stronę 5.3.2, może kiedyś będzie po polsku, a jak nie, to po angielsku, przecież niektórzy czytają. 10 tom epifaniczny, strona 5.3.2, ale także wspomagałem się tu i ówdzie późniejszymi też niektórymi prawdami z brata Jolego. I tamtej także wszystko, co tutaj mówię, to nie mówię od siebie. Mam jakieś podstawy, ale wszystko to przebadałem, przegryzłem. W pewnym przypadku będę miał podwójną interpretację obydwu braci sług, Rata Jolego i Johnsona, i się różnią ze sobą w tej interpretacji. Będziemy musieli sami podjąć decyzję, który z nich wydaje się mieć więcej racji. No właśnie na tym polega badanie, studiowanie Biblii. I każdy potem może pozostać przy swojej, jaka mu się wydaje bardziej. I tak powinno być. No ale wracamy do tego Noego. Skąd wiadomo, jakby to udowodnić, że Noe to Jezus? Z powodu tego, co stało się przy okazji potopu. Noe zapewnił ratunek przed śmiercią dla czterech małżeństw oraz czystych i nieczystych zwierząt. Cztery małżeństwa ludzkie oraz czyste i nieczyste zwierzęta weszły do arki i przetrwały przez to potop. Noe to nasz Pan, a jego żona to maluszkie statko. Jakby ktoś, no właśnie, to może Pierwsza Mojżeszowa 9.1 mówi tak. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Tak było. Ale jednocześnie jest to obraz typiczny. Wszystko, co jest w Starym Testamencie, jest obrazem. Więc wobec tego, co te słowa znaczą w antytypie? Do kogo w antytypie Bóg mówi z błogosławieństwem do tego Noego i jego synów, żeby się rozradzali, rozmnażali, napełniali ziemię? Mówi do Noego, naszego Pana. i do synów jego wszystkie wyborcze klasy, nie tylko Maluszki Statko, no ale Maluszki Statko głównie, bo to żona Noego, a tamci to jego synowie. Czyli mówi do Noego i klas wyborczych, wybranych, Maluszki Statko, Wielka Kompania, Bodyciani Godni, żeby rozradzali się, rozmnażali i napełniali ziemię. Ktoś powie, ale herezję opowiadasz. To oni będą teraz dać za początek jakiejś nowej rodzinie ludzkiej? Tak, w tysiącleciu podniosą ich z grobu, nasz Pan za nich umarł i zda im życie i nimi będą napełniać, doprowadzanie ich do doskonałości. W antytypie to jest zastosowanie na wiek tysiąclecia, to jest początek wieku tysiąclecia, gdy Jezus z klasami wyborczymi przystępuje do działania, do odrodzenia całego świata ludzkości. Drugi Adam, druga Ewa. Tak nawet Biblia ich nazywa. Zatem Noe to jest nasz Pan, a jego żona to Maluszkie Statko. A pozostałe osoby, jego dzieci, no to pozostałe klasy wyborcze. Mamy Sema, starożytne godni w części tych przywódców tej klasy, tych głównych, a jego żona reszta starożytnych godnych. Jafet, wielka kompania w ich wodzach, ich przywódcach, żona Jafeta, reszta wielkiej kompanii. No i ten, który ma takie brzydkie imię, Ham, to młodociani godni w ich wodzach, a jego żona reszta młodocianych godnych. Wszystkie klasy wyborcze użyte do odrodzenia ludzkości w wieku tysiąclecia. Rozmnażajcie, napełniajcie ziemię. W wieku tysiąclecia tak powie do klas wyborczych. Działujcie, pracujcie na rzecz rodzaju ludzkiego, który Jezus odkupił. Maluszki Statko jako jego żona odpełnia tutaj rolę matki. Oni ich zbudzą z grobu, a wy, pozostałe klasy, włączcie się w dzieło podnoszenia ich do doskonałości. Jak wiemy, zwierzęta czyste, które także weszły do arki i przetrwały potop, to usprawiedliwieni z wiary. Najwyraźniej ci, którzy mówią, że taka klasa nie istnieje, bo nie ma zasługi przypisanej, zapomnieli, że oni są nawet oddzielnie pokazani jako czyste zwierzęta, które w tym stanie czystości, bez poświęcenia, przechodzą przez, tak, są zachowani w arce i przechodzą przez ten symboliczny potop, pokazani się w czystych zwierzętach i mamy także zwierzęta nieczyste. W jakim sensie nieczyste zwierzęta? Tak przypomina mi się rozmowa z pewnym bratem, świadkiem Jehowy na chodniku, który mówi, że Arka to ich organizacja i trzeba tam przyjść, żeby być zbawionym przed potopem, przed uciskiem, który przyjdzie na świat. Ja mówię, no skoro Arka to wasza organizacja, to co tam robiły zwierzęta nieczyste? A to tego, to pan, no to tego. I no, najpierw tam coś chciał podważyć, że one w ogóle tam były, no ale jak się okazało, że były, no to, a to wiadomo, coś tam. To nie należy się takimi rzeczami przejmować, to pan tylko tak sobie, to nic nie znaczy, pan sobie tak tylko to próbuje. A te nieczyste zwierzęta to kto? To są wszyscy ci z ludzkości, którzy obecnie nie wierzą. Cały pogański świat, który uwierzy w wieku tysiąclecia. Bo Arka pokazuje tych, którzy ostatecznie uzyskają zbawienie. Czy to klasy wyborcze, czy cała reszta niewybrana. I ci niewybrani są podzieleni na usprawiedliwionych z wiary, którzy się nie poświęcili, ale oni wyższe stanowisko będą zajmowali, bo zawsze żyli w prawdzie i przeciwko grzechowi, prawda? Żeby odrzucali błąd i niesprawiedliwość. Pomimo tego, że się nie poświęcili, byli porządnymi ludźmi całe swoje życie i to nie może pozostać bez zapamiętania przez Boga. I to wieku tysiąclecia daje im wyższą przewagę. I cała reszta świata ludzkości, która się teraz nie interesuje, ale przecież za Jezus za nich umarł też. Oni też mają swoje miejsce w arce, chociaż nie wchodzą do tej arki w tej chwili. Natomiast ci wszyscy, którzy ostatecznie zginą, czyli pójdą na zwaną wtórną śmierć, są gdzie pokazani? No, w wodach potopu. Tam są pokazani ci, którzy czy to w wieku Ewangelii, czy w wieku tysiąclecia pójdą na wtórną śmierć. Ci, którzy ostatecznie nie wejdą do arki, która ogólnie oznacza, krótko mówiąc, naszego Pana w jego planie zbawienia ludzkości. Stąd wnosimy na podstawie podobieństwa między Noem a naszym Panem, że Noe to nasz Pan. I myślę, że jest to przekonujące. Druga postać to Daniel. Sądzimy, że Daniel to brat Rusek. Ktoś powie, udowodnij to. Nie mamy żadnego wersetu biblijnego, który wprost by mógł tego dowieść. A to z prostego powodu, że poza Bogiem i Jezusem Biblia z imienia nie mówi o osobach, które się mają pojawić w przyszłości. Na przykład Biblia nie wspomina, że brat Rusel za 2000 lat później, Paweł o nim nie wspomniał w żadnym liście. No nie ma. I teraz, ale rozumiemy, że ktoś się pod tym Danielem ukrywa. Dlaczego sądzimy, że brat Rusel się ukrywa pod tym Danielem? Wynika to z faktów księgi Daniela, które pokrywają się z faktami z życia pastora. Przekazany pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział księgi Daniela mówi o czym? Jak to Daniel odmawiał jedzenia nieczystych pokarmów w niewoli. Dawali mu smaczne, ale niekoszerne, nieczyste z punktu widzenia Żyda. I on nie chciał ich jeść. nawet wolał jeść gorsze, które, prawda, ewentualnie by mu miały nie dać siły fizycznej, także nawet przełożony się bał. Chciał mu nawet dać te jego jedzonka koszerne, ale mówił, a ty będziesz chudo wyglądał, potem jak tak będziesz mizernie wyglądał, to król mnie ukaże, że zaniedbałem i cię nie karmiłem. To kazał próbę zrobić. To pokazuje postawę naszego pastora, Bartolusa, do przyjmowania nauk. Powiedział sobie, że nie będzie przyjmował żadnej nauki, jadł, spożywał, przyjmował żadnej nauki, która nie będzie koszerna. A co dla niego było niekoszerne? Nauka, która by uderzała w boską miłość. Wobec tego nie przyjmie żadnej nauki za biblijną, jeżeli ta nauka uderza w charakter Boga. No i co? Ktoś powie, ale jeżeli Biblia miała taką naukę, to nie przyjmiesz? Niemożliwe, żeby nauka biblijna była taka, która uderzała w charakter Boga. Wobec tego zgodność między faktami poszczególnych rozdziałów Księgi Daniela wskazuje, że jest on obrazem, typem, symbolem Nabatarusela. No i ostatnia postać, Job. Uważamy, że to jest brat Johnson. Ktoś powie znowu, daj dowody. I to odpowiedź taka sama, jak przed chwilą wyżej. Zgodność Księgi Joba z doświadczeniami brata Johnsona po śmierci brata Russella pokazuje, że Job to brat Johnson. Wszystko, co jest tam opisane w Księdze Joba, całe tam 40 parę rozdziałów chyba jest, pokazuje po kolei doświadczenia, jakie spotkały brata Johnsona po śmierci brata Russella, kiedy zaczął tracić wszystko wśród ludu Bożego, bo większość odwróciła się od prawd parauzyjnych i poszła za towarzystwem, za Rutherfordem. Brat Johnson i nieliczni, którzy bronili wówczas praw parauzyjnych, zostali osamotnieni. I w tej samotności, to przypomina mi się wykład zmiętnego pewnego brata z tego roku, który w swoim wykładzie, oczywiście nieświadomy tego, tak skrytykował brata Johnsona, że bardziej się nie da. Bo w swoim wykładzie powiedział, że nie wolno bronić zasad prawdy, tylko czekać na Pana. Nie wolno się spotykać w żadnych innych tam spotkaniach, zjazdach, tylko pozostać tam gdzieś tam w izolacji, no i prawdopodobnie tego nie powiedział, ale czekać na śmierć, prawda? Obsypać się popiołem i czekać, aż się umrze, żeby nie prowadzić żadnej działalności. Po czym, gdy brat Johnson po śmierci brata Russella w obronie prawdy prowadził energiczną działalność, krytykował nauki i Rutherforda na każdym kroku, zwoływał spotkania i konwencje niezależnie od Rutherforda i wcale nie chciał pokorze siedzieć i czekać, co Pan kiedyś z tym Rutherfordem zrobi, tylko uważa za swój obowiązek bronić prawdy, którą brat Russell pozostawił, którą Pan podał przez brata Russella. Ale to tak na marginesie mi się akurat teraz przypomniało, jak to nieświadomi różnych faktów się niektórzy zapędzają. Więc wspomnienie, mamy te trzy osoby. Teraz wspomnienie tych trzech, pojawia się pytanie kolejne, które ja sobie zadałem. Takie rzeczy nie są w tych fragmentach tomu pifanicznego podnoszone, trzeba sobie próbować samemu jakoś to wyjaśnić. Ja sobie zadałem następujące pytanie. Jak należy rozumieć, że te trzy osoby typiczne, no bo tutaj Bóg nie skłamał, to znaczy, że Noe, Daniel i Job byli bardzo wysoko cenieni przez Boga. To nie ulega wątpliwości. Musieli mieć tak wysoki poziom sprawiedliwości, że ja z tego rozumiem, dla swój własny użytek, że gdyby, to nie znaczy, że oni byli doskonali. Ale rozumiem na swój własny użytek, że dla mnie oznacza to, skoro tak Bóg o nich powiedział, że gdyby odłączyć od nich niedoskonałość, jaką otrzymali po Adamie w genach, na którą nie mieli oczywiście wpływu, to gdyby to odłączyć, ten wpływ niedoskonałości adamowej, to oni w swojej własnej sprawiedliwości byliby bez zarzutu. Tak rozumiem. Bo Bóg mówi, że swoją własną sprawiedliwością wybawiliby swoje dusze. Przenosząc to na antytypiczne trzy osoby, naszego Pana brata Russella i brata Johnsona, no to znaczy Pan nikt nie ma problemu, że wybawiłby swoją duszę, bo wybawił, tak, oddał ją właśnie, dlatego że miał taką doskonałą duszę, to był odpowiednim okupem. No ale mamy także jeszcze dwie antytypiczne osoby inne, mamy brata Russella i brata Johnsona. Czyżby, gdyby odjąć od nich niedoskonałość genetycznie przekazywaną im w genach, to oni sami byli tak na takim wysokim poziomie sprawiedliwości, że wybawiliby swoje dusze? No taki jedyny wniosek pozostaje. Nie wiem, czy słuszny, czy niesłuszny, ale przestałem to dlatego nikt nie pisał, przecież tym bardziej brat Johnson nie będzie pisał takich rzeczy o samym sobie między innymi. Więc to tylko tak właśnie daje taką myśl, prawda, do rozważenia. Tak pisze Biblia, tak jest nazwane. Wydaje się to potwierdzać taką interpretację. Jeszcze werset 16, tam za niego do chwilę dojdziemy, ale werset 16 mówi tak. Bo gdyby w niej byli ci trzej mężowie, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami siebie. To znaczy, że ci synowie i córki, to oczywiście nie chodzi o ich dzieci fizyczne, tylko chodzi o ich duchowe dzieci, ich zwolenników, tych, którzy poszli za nimi. Ci, którzy poszli za naszym Panem, nie byli tacy jak nasz Pan, nie byli tacy sami doskonali, sprawiedliwi. Ci, którzy również przyjęli nauki pastora Russella i Johnsona, to niekoniecznie byli tacy na takim poziomie jak ci dwaj. No, to wiele mówi. To wiele mówi, każdy sobie może rozważyć to. To wiele mówi o miejscu w Bożym planie tych trzech osób, w sumie sześciu osób, tak? Sześciu osób, bo te typiczne też nie należy skasować. Bóg, jak mówi coś w typie, to nie kłamie. Nie wybrał sobie Noego, Daniela i Joba tylko i wyłącznie dlatego, że w antytypie podstawi pod nie osoby szlachetne i zacne. Wybrał także osoby szlachetne i zacne w typie. Tak jak na matkę Jezusa, tą ziemską matkę Jezusa, nie wybrał przypadkowej kobiety, tylko na pewno najlepszą z możliwych w narodzie żydowskim, Marię, prawda? A nie pierwszą lepszą, która akurat była wolna albo która, nie wiem, no, na którą spojrzał. Tylko był to wybór przemyślany i czym się Bóg kierował. To samo myślę, jest tu także i w typie. Brat Johnson tylko pisze, ja tak chciałem wyczytać, tak pisze między wierszami, że celem, dla których te trzy osoby tutaj wymienione, typiczne, antytypiczne, jest podkreślenie niegodziwości obecnych warunków panujących wśród ziemi. Że oni tak bardzo odstawali od warunków obecnej ziemi, społeczeństwa ludzkiego zorganizowanego tak, jak jest ono zorganizowane, że gdyby to społeczeństwo ludzkie przyjść i zlikwidować, to tych trzech należałoby zachować. No i myślę, że to pasuje. Społeczeństwo ludzkie jest tak źle zorganizowane, że te trzy, pojawia się tylko pytanie, tylko trzy? A tam ktoś z nas by się nie załapał jako czwarty, piąty, szósty? Jeszcze? Czy my odstajemy od warunków tych ziemi tak bardzo, że tak, żeby tak o nasz Bóg powiedział? Czy my jesteśmy bliżej jednak z warunkom tej ziemi? Chociaż niby nie tak, nie żyjemy tak samo jak cała reszta świata, ale no to już tak pozostawiam otwarte pytanie, prawda? Biblia pisze to, co pisze. Dała te trzy osoby w typie. Rozumiemy także trzy osoby w antytypie pewne. 15 i 16 werset. A jeżeli bym przepuścił dzikie zwierzęta przez tę ziemię, tak że wyludniłyby ją i stałaby się pustkowiem i nikt nie wędrowałby po niej z powodu zwierząt, to gdyby byli ci trzej mężowie, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani, a ziemia stałaby się pustkowiem. Dzikie zwierzęta to anarchiści. Dlaczego? Podobnie jak dzikie zwierzęta nie przestrzegają prawa. Objawienie 19, 17, 18 mówi o nich jako o, chyba o ptakach. I objawienie 19, 17, 18. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, nurze zbierzcie się na wielką ucztę Bożą. Wyjeś ciała królów, ciała wodzów, ciała mocarzy, ciała koni oraz jeźdźców, ciała wszystkich wolnych niewolników. Tu jest pod ptakami pokazani się anarchiści, pewnie dlatego też, że ptak lata gdzie chce. Anarchista robi co chce, nie trzyma się żadnych praw. A Izajasz 56, 9 no wspomina, ale tego nie wyjaśni z tego, to tylko na zasadzie skojarzenia, prawda? Nie znajdziemy takiego wersetu biblijnego, który by nawet sugerował w jakikolwiek sposób, że to anarchista, no bo wiadomo, że takie słowa jak anarchiści się w Biblii nie pojawiają. Ale te dzikie zwierzęta są i one kogoś symbolizują, więc wiadomo, muszą symbolizować kogoś, kto jest podobny w zachowaniu do dzikiego zwierzęcia. Nie zna prawa. 56.9 jest zachęta, żeby wszystkie zwierzęta polne przyszły na żer i wszystkie zwierzęta leśne. Na pewno nie chodziło o zwierzęta leśne i polne, żeby przyszły i sobie tam jadły, tylko o antytypie chodzi o kogoś, kto pod tymi zwierzętami jest pokazany. 17.18. Albo jeżeli bym sprowadził miecz na tę ziemię i powiedział, niechaj miecz przejdzie przez nią i wytępiłbym w niej ludzi bydło, kto by, gdyby byli w niej ci trzej mężowie, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani. Miecz. Kolejny element. Sądzimy, że w mieczu jest pokazana zarówno wojna, jak i rewolucja. Dlaczego? Fragment ten mówi o ucisku, który ma zakończyć obecny zły świat. Skądinąd wiemy, że ucisk ma trzy elementy. Wojna, rewolucja, anarchia. Anarchia pokazana jest w dzikich zwierzętach i powstaje tylko miecz. Za chwilę tylko jeszcze się pojawią, tak? Zarazy. Czyli jeżeli miecz nie pokazuje wojny i rewolucji jednocześnie, to by znaczyło, że rewolucji tutaj w ogóle nie ma w tym obrazie, a wiemy, że ucisk jest także poprzez rewolucję usuwany, bo inne obrazy pokazują właśnie te trzy najważniejsze, wojna, rewolucja, anarchia, więc słusznie, że pod mieczem należałoby rozumieć jedno i drugie. Albo jest pominięta, ale nie sądzę. Należy rozumieć jedno i drugie. A jeżeli tak, jeżeli miecz uwzględnia zarówno wojnę, jak i rewolucję, to wynikają z tego dwa wnioski. Pierwszy wniosek, że wojna i rewolucja mają jakiś wspólny mianownik. Wojna i rewolucja. Pokazana w jednym mieczu, miecz skojarzy się ze śmiercią. Więc wynikałoby, że w czasie wojen i rewolucji będzie dużo zgonów. I myślę, że z tego właśnie powodu są one pokazane tej formy ucisku w mieczu, bo jeśli chodzi o zniszczenie, to tym się będą cechowały. Natomiast anarchia pokazana w tych dzikich zwierzętach będzie miała inny charakter niż wojna, rewolucja i nie będzie głównie polegała na odbieraniu życia, tylko na braku władzy centralnej i życiu ludzi bardziej swobodnie. Co będzie oczywiście także prowadziło do pewnie rewolucyjnych zachowań różnych, ale anarchia jako taka, jako system rządzenia, tak jak się przyglądam tym anarchistom, to jak się wczytać w ich, że tak powiem, kreda, to nie są takie wcale złe. Bo oni są za miłością, równością, odpowiedzialnością człowieka za swoje czyny. Wobec tego człowiek nie potrzebuje, żeby nad nim stała władza, nie trzeba go pilnować, on jest dorosły, dojrzały, on wie co dobre i co złe, wobec tego można go zostawić samemu sobie, człowieka, ludzi i oni będą sobie żyli doskonale bez żadnych policji, bez żadnych wojsk, bez rządu centralnego. No, takie są ideały anarchistyczne. One nie są, na się to źle kojarzy, prawda, ale ideały anarchistyczne nie są przepełnione przemocą, ani jakąś nienawiścią, ani zawijaniem. To oczywiście wiadomo, to przy takim systemie może do tego dojść, a nie dlatego, że oni to głoszą, tylko dlatego, że człowiek jest niedoskonały i oni się mylą, że jest człowiek w stanie, w obecnym stanie potrafi żyć w harmonii z innymi, tylko dlatego, że jest mądry, dojrzały, odpowiedzialny i nie potrzebuje, żeby go kontrolować, żeby mieć instytucje karne, sądy, policję i tak dalej. 19-20. Ale albo jeśli bym zesłał zarazę na tę ziemię i wylał nań swój gniew przez krew, aby wytępić w niej ludzi i bydło, kto gdyby byli w niej Noe, Daniel i Job, mówi wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, lecz przez swoją sprawiedliwość wyławiliby tylko własne dusze. Zarazy, choroby, jak wymienione jako także jeden z elementów ucisku, które będą miały wpływ na niszczenie obecnego porządku rzeczy. Bardzo często o tym wspomina, o tych różnych zarazach, plagach. Pewnie to, co widzimy w tej chwili, są różnego, ale to chyba jeszcze nie jest to poziom tych różnych chorób. To należy także i choroby śmiertelne dołączyć, prawda? To, co wyniszcza rodzaj ludzki, ale chyba to, co widzimy w tej chwili na świecie, to jeszcze nie jest to. Bo to jeszcze nie prowadzi do jakby zagłady ludzkości, przynajmniej człowiek panuje nad tym póki co, prawda? Różne organizacje, ONZ-u, zdrowotne, jakoś to kontrolują, to się wymyka spod kontroli, jakieś tam ptasie grypy albo różne inne wyjdą, tam zginie ileś ludzi, ale potem opanowują tą zarazę, tam teraz coś gdzieś było w Brazylii czy gdzieś tam, jak ktoś jest, ale to właśnie też pokazuje, że niech tylko się wymknie to spod kontroli, miliony ludzi umierają, miliony. I tyle jeśli chodzi o zniszczenie obecnego porządku rzeczy jako świata. I teraz przejdziemy do ostatnich trzech wersetów, 21-23, które dotyczy zniszczenia Jeruzalem, czyli chrześcijaństwa. Jak gdyby oddzielnie pokazane, chociaż jest częścią tego świata, razem z nim odejdzie, ale z powodu pozycji przed Bogiem, chrześcijaństwo, tak, nauki, ci, którzy krzywili nauki naszego Pana, pokazani są oddzielnie. Werset 21. Choćby nawet zesłał na Jeruzalem, nominalne chrześcijaństwo, moje cztery kary szkodliwe, i te same, miecz, głód, dzikie zwierzęta, tylko że nazwane karami szkodliwymi, aby wytępić z niego ludzi bydło, to zobaczmy, już nie ma tych trzech osób, którzy by pozostali, tych trzech, którzy by zachowali, tylko a oto pozostanie w nim, no i werset 22. Jest dla was, przejdźmy do tego wersetu 22, a oto jednak pozostaje w nim. Teraz tak, następne zdanie, tak, Biblia Gdańska, kto ma Biblię Gdańską, mówi tak zagadkowo, że nic z tego nie rozumiem. A oto jeśli by zostali w nim, którzy by tego uszli, a wywiedzeni byli synowie albo córki. Nie mój styl, nie rozumiem. Nawet nie będę komentował, czy dobrze, czy źle, bo nie rozumiem. Biblia Warszawska. To jednak pozostanie w nim grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synów i córki. Tu jest to błąd taki, że ma zostać grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synowie i córki. Kody mówią dosłownie tak. A oto pozostanie w niej ocalenie wyprowadzonych synów i córek. Już lepiej. Bo to nie jest tak grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synów i córki, tylko to są ci sami. Ci wyprowadzeni to synowie i córki. I kody już pokazują dosłownie. A oto pozostanie w niej ocalenie wyprowadzonych synów i córek. A tak, żeby nadać to bardziej składnie, oto jednak pozostanie, chyba to Rotherham robi, oto jednak pozostanie w niej resztka która zostanie wyprowadzona, synowie i córki. Jest to bardzo ciekawy werset, który mówi o ocaleniu jakiejś resztki, gdy będzie niszczone chrześcijaństwo. I tutaj mamy dwie interpretacje w literaturze prawdy. Mamy brata Johnsona z tomu epifanicznego, rok 1941. Według brata Johnsona ta resztka, czyli tak poprawne tłumaczenie tego zdania, tak, czyli tak oto jednak pozostanie w nim resztka, która zostanie wyprowadzona, przecinek, synowie i córki. Innym słowy, w chrześcijaństwie pozostanie resztka, która będzie wyprowadzona z tego zniszczenia, synowie i córki. A gdy oni wyjdą dalej już tak, jak jest w normalnym przykładzie. Więc bardzo są tłumaczy, że ta resztka to maluczkie statko, jako synowie, oraz wielka kompania i młodocień godni jako córki, którzy będą zachowani w czasie niszczenia kościoła nominalnego. Tak pisał brat Johnson w roku 1941. Minęło 33 lata i brat Jolly w roku 1974 też ten temat podejmuje, pisze inaczej, że resztka to są ci, cytat, od których rozpocznie się dzieło restytucji pod nowym przymierzem, jakie zostanie zawarte z domem Izraela i domem Judy. Nasz Pan również zapewnia nas, że pewna ilość ludzi przeżyli wielki ucisk i podaje Mateusz 24-22, tam gdzie nasz Pan mówi, że, tak, że gdyby te linii były skrócone, to nie całoby żadne ciało, ale może skrócone i ocaleje ciało. Tak pisze brat Johnny. Mamy dwie różne interpretacje, albo jedna ma rację, albo drugi, albo żaden. Możemy na tą interpretację spojrzeć z trzech punktów widzenia. Rangi sługi, który ją podał, i wtedy kto zwycięża? Brat Johnson, członek gwiezdny. Możemy spojrzeć na tą interpretację z punktu widzenia czasu wypowiedzi, i wtedy rację ma brat Jolly. Późniejsza wypowiedź ma większe szanse być prawdziwą, prawda? Bo dostrzega błąd tej poprzedniej i jest bardziej dojrzałym światłem. Rok 41 odpowiednio i rok 74. I trzeci punkt widzenia, spojrzenie jeszcze na kontekst biblijny, w jakim pada to stwierdzenie i co pasuje bardziej do kontekstu biblijnego. No właśnie, co pasuje bardziej do kontekstu biblijnego? Nie będzie to żadna trzecia interpretacja, to będzie jedna z tych dwóch. Albo brata Johnsona, albo brata Jolly'ego. Jeden z nich rzeczywiście miał rację, bo najwyraźniej to kontekst biblijny pokazuje. My możemy sobie poczytać jednego, drugiego, czytamy Biblię, patrzymy na rok 2000, który mamy, 2016, patrzymy w lewo, gdzie żyjemy, w prawo, patrzymy na rozkład, co się dzieje. O, wczoraj dostałem e-maila od pewnej siostry ze Stanów Zjednoczonych, która jest w ruchu całkowicie jeszcze, i pisze, że ze strachem patrzy na to, co się dzieje w ruchu epifanicznym, prawda? Bo zawsze myślała, że ruch epifaniczny przetrwa, a wszystko wskazuje na to, że, jak to powiedziała, idzie w dół razem z tym całym światem. Więc no i także coraz więcej osób się o tym przekonuje na własnych oczach. Więc patrzymy na te wszystkie rzeczy i bierzemy to pod uwagę i tutaj właśnie, no i musimy jakoś, nie, to co ma sens, to co bierze logicznie, to, a nie, żeby się trzymać, uparcie czegoś, fakty temu mogą przeczyć, ale nie, trzymamy się, bo tak napisał brat Johnson. W tym przypadku musimy przyjąć punkt widzenia brata Jolly'ego. Bo jest wydaje się bardziej logiczny, chociażby z jego punktu widzenia. Klas maluszkiego statka w wielkiej kompanii od dawna nie ma na ziemi. Młodociani godni albo są, albo nie ma, nikt nie wie. A nawet jeżeli są, to większości członków tej klasy nie ma. Ale przede wszystkim nie ma tych dwóch głównych klas. Więc z jakiego punktu widzenia maluszki statko i wielka kompania miałaby przeżyć zniszczenie chrześcijaństwa, skoro oni są dawno w niebie zebrani? W jaki sposób oni, a brat Johnson, gdy pisał w 30 roku, no to się spodziewał jeszcze, rok 41, było maluszki statko, była wielka kompania. On myślał, że to jeszcze za jego życia się wszystko zrobi, że jedna i druga klasa przeżyje niszczenie nominalnego chrześcijaństwa i że maluszki statko, wielką kompanię i przecież obecnych także młodocianych godnych, Bóg w jakiś sposób zachowa i wyprowadzi. Tak mu się zdawało, ale oni poszli wszyscy do nieba, klasa maluszkiego statka i wielkiej kompanii, no a nominalne chrześcijaństwo niezniszczone do dzisiaj. Więc widać wyraźnie, że bardziej logiczny jest wniosek brata Jolly'ego, że chodzi to, jeszcze raz powtórzę jego cytatem, są to ci, ta resztka, która ci synowie córki, którzy wyjdą w czasie niszczenia nominalnego chrześcijaństwa, będą wyprowadzeni, ocaleni z tego zniszczenia, są to ci, od których rozpocznie się dzieło restytucji pod nowym przymierzem. I odniesienie do naszego Pana, tak, Mateusza 24-22, że to ci, z powodu których będzie skrócono na ładne dni i niektórzy przeżyją. Więc wydaje się ten wniosek bardziej logiczny. Synowie i córki z Ezechiela 14 wtedy bardzo pięknie odpowiadają synom i córką, skąd? Z Joela 2-28. W Biblii Warszawskiej jest to 3-1. Joela 2-28, pamiętamy, co tam pisze? Że będzie duch wylany na między nimi na synów i na córki. To Joela 2:28 albo 3:1. Potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Synowie to tak zwani quasi wybrani, a córki to reszta całego świata ludzkości. Ci quasi wybrani, to wiadomo, one składają się z poświęconej klasy jednej, poświęconego bodosu w Epifanii i całej grupy usprawiedliwionych z wiary, którzy się nie poświęcili w tym życiu, ale przez całe życie zachowali wierność okupowi i sprawiedliwości. Pozostaje do ustalenia problem, w jakim znaczeniu te klasy są resztką po niszczeniu chrześcijaństwa. Bo jeżeli to jest, że tak powiem, cały rodzaj ludzki, ta resztka, synowie, córki, bo ci synowie to będą ci, którzy byli, no, przy Jezusie powiedzmy, prawda? Niektórzy z nich poświęceni, niektórzy nie, ale byli przy Jezusie, no a cała reszta to poganie, pokazana w córkach przede wszystkim głównie. I z jakiego punktu widzenia oni mają być pozostałością, resztką ocaloną z niszczenia chrześcijaństwa? Wynika to prawdopodobnie, właśnie, ja sam próbuję tylko wiedzieć dlaczego, prawda? Bo sobie tak zadawałem pytanie, żeby wszystkie elementy tego obrazu zbadać i jakoś zrozumieć. Prawdopodobnym powodem jest to, że obecny ucisk to jest rozliczenie się Boga przede wszystkim ze chrześcijaństwem. Reszta świata jest rozliczana w drugiej kolejności. Reszta świata nie odpowiada przed Bogiem tak jak całe chrześcijaństwo. I tak naprawdę ucisk, który przychodzi na cały świat, jest spowodowany złym postępowaniem chrześcijaństwa przed 2000 lat po Chrystusie. Wobec tego poganie, którzy będą w ucisku cierpieć, cierpią i będą cierpieć, mogą mieć słuszny żal do chrześcijan. To przez wasze zlekceważenie, jak się kiedyś dowiedzą w tysiącleciu, to przez wasze lekceważenie praw, które mieliście. My ich nie mieliśmy, więc nie opowiadamy, ale wy mieliście i takżeście to wszystko spłycili, wypaczyli, mordowaliście się wzajemnie, naruszaliście prawdę i sprawiedliwość, dlatego to było wam wygodne dla waszych samolubnych interesów, aż w końcu ten ofiar musiał się zakończyć takim strasznym uciskiem. Myślę, że będzie to uzasadniony żal. Gdybyśmy zobaczyli do Jeremiasza 25 rozdziału, to tam akurat zniszczenie ziemi i chrześcijaństwa jest rozbite i bardzo ładnie pokazuje to, że tak powiem, pierwszeństwo chrześcijaństwa, jeśli chodzi o niszczenie go w ucisku. Jeremiasz 25. Jeremiasz 25. To jest fragment od 15 do 29, ale my nie będziemy czytali całego, bo to za dużo. Można sobie tylko tak potem w domu spojrzeć, jak ktoś zapamięta. Jeremiasz 25, 15 do 29, ale my się ograniczymy najpierw od 15 do 17. Rzekł do mnie Pan Bóg Izraela, weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do którym cię wysyłam, aby piły i zataczały się i szalały przed mieczem, który między nie posyłam. Wziąłem więc kielich z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie posłał Pan. To napojenie, to danie z picia, to odbywa się przez głoszenie im o ucisku. Czyli weź ten kielich z ręki mojej i ogłoś im, że będą zniszczone. Myślę, że głównie Pan to robi przez świadków Jehowy. Niektórzy uznają, że Pan się posługuje tylko ruchem Epifania. Nie? Posługuje się wszystkimi narzędziami. Różnymi, każdy odgrywa rolę. Oni głównie zapowiadają koniec tego świata ludzkości, zawsze tego czynili. W tej chwili, w dawnymi czasy robili to wszyscy inni, ale oni prowadzą na największą skalę taką działalność. I przyniosę się teraz do wersetów 28-29. Lecz jeśli by nie chcieli wziąć z Twojej ręki tego kielicha, aby pić, znaczy nie chcieliby przyjąć do wiadomości tego informacji o ucisku za karę, za ich postępowanie, wtedy powiedz im, tak mówi Pan, musicie pić, bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem, zaczynam zsyłać nieszczęście, a wy mielibyście ujść bezkarnie. Czyli widzimy wyraźnie, że Bóg mówi, że zaczyna zsyłać nieszczęście od miasta, które jest moim imieniem, czyli od chrześcijaństwa. Wtedy tam było od Jeruzalem, w antytypie, od chrześcijaństwa. Więc wy w świecie nie ujdziecie. Skoro ja od miasta mojego, nazwanego moim imieniem, zaczynam od chrześcijan, zaczynam wymierzanie ucisku, to wy, którzy nie jesteście miastem ode mnie nazwanym, mielibyście ujść bezkarnie. Nie ujdziecie bezkarnie, gdyż oto ja przyzywam miecz na wszystkich mieszkańców ziemi. Miecz jako symbol wojny i rewolucji, prawdopodobnie zresztą razem wzięty. Wracamy do Ezechiela, żeby go dokończyć. Oto pozostanie w nim resztka, która zostanie wyprowadzona, synowie i córki. To rozumiemy? Tę część ludzkości, która przeżyje ucisk, jaki będzie niszczył obecny porządek rzeczy, szczególnie w jego części kościelnej. A gdy oni wyjdą do was i wy zobaczycie ich postępowanie i ich czyny, pocieszycie się pomimo nieszczęścia, które zesłałem na Jeruzalem, pomimo wszystkiego, co na nie sprowadziłem. Oni wyjdą do was. On tu mówi do Żydów, do Izraela, pod Nowym Przymierzem. Czyli mówią, że ta resztka wyjdzie do was, do Izraela, pod Nowym Przymierzem. Ma to sens? Świat ludzkości ocalały w czasie ucisku, który wejdzie do wieku tysiąclecia bez śmierci, w jakimś sensie przyjdzie do Izraela? No wiem, że tak. Wiemy, że tak, ponieważ poszczególne narody tego świata będą się zwracać do Izraela o to, żeby ten rząd, który u nich będzie ustanowiony przez zbudzonych godnych, przenieść także do ich rządu. Te części narodów, które przeżyją ucisk, których ucisk nie zniknie, nie zniszczy, gdy zobaczą w Izraelu początki Królestwa Bożego, będą do nich przychodzić i prosić o to, żeby zaprowadzili coś takiego także u nich. To chyba jest oczywiste. No nie spodziewałem się, żeby tak długo to zajmie. Mam tylko 3 strony notatek i nie mogę się wyrobić. Micheasz 4.2. Zobaczmy do Micheasza 4.2. Koniec Starego Testamentu. Micheasz 4.2. To tak tam pisze. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana, Izrael, będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pogórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać i pójdzie wiele narodów mówiąc, pójdźmy i wejdźmy na górę Pana i tak dalej. Prawda? Do świątyni Boga Jakuba, niech nas uczy swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Znamy doskonale te wersety. Świat ludzkości wyjdzie, przyjdzie do Izraela, który już będzie miał wtedy godnych wśród siebie. Przyjdą do was. To was, w sumie się także może obejmować nie tylko Izrael, który będzie tutaj na ziemi takim widzialnym przedstawicielem tego królestwa, ale wszystkie klasy, które będą brały udział w zaprowadzaniu tego królestwa. I zobaczycie ich postępowanie i ich czyny. Tak to jest nadal pisze, prawda? I zobaczycie ich postępowanie i ich czyny i będzie to dla was pocieszeniem. Zobaczycie, co zobaczą? Szybki postęp restytucji dla wszystkich tych, którzy chętnie będą poddawać się prawom nowego przemierza. Dzięki bardzo dogodnym warunkom. Wystarczy w tysiącleciu szczera chęć reformy. Wystarczy szczera chęć reformy, żeby się podnieść z grzechu. Izajasz 35 rozdział 8-10 nie będę czytał, ale wiemy, że mówił o tej drodze świętej, na której głupi nie zbłądzi, nie będzie jeden drugiego pytał i tak dalej. Izajasz 35, 8-10. Pocieszycie się pomimo nieszczęścia, jakie zesłałem na Jeruzalem. Czyli widząc efekty w postaci powrotu do ludzkiej doskonałości, ogromnych rzesz rodzaju ludzkiego, najpierw tej resztki ocalałej, a później stopniowo wszystkich pozostałych, no ale na razie jesteśmy na tej reszce, Izrael cielesny, a także duchowy, który będzie wspomagał ich, prawda? Klasa starożytnych bodycianych godnych tutaj na ziemi, a także ci na fazie duchowej, doznają pociechy i zrozumieją celowość dozwolenia przez Boga na taki przykry, smutny koniec obecnego złego świata. Zobaczcie, jak to jest pięknie pokazane, że pomimo strasznego ucisku, który zakończy obecny porządek rzeczy i go zniszczy w części pogańskiej i chrześcijańskiej, to gdy potem zobaczą te wspaniałe postępy pod nowym przymierzem i powrót do doskonałości tych, którzy ocaleją, no i pewnie tych, którzy dołączą, wracając z grobów, to co? Pocieszycie się pomimo nieszczęścia, które zesłałem na Jeruzalem, pomimo tego czasu ucisku, który muszę zakończyć obecny zły porządek rzeczy. To tak jak pacjent może drzeć się w niebogłosy z bólu, jak go na operację tną, no jeżeli nie dostał znieczulenia, jak dostał znieczulenie, to nie wie, no ale ogólnie jak się zbudzi, będzie go też bolało, prawda? I cierpi, a jak potem wyzdrowiał, to wychwala tego lekarza. I się cieszy, że dobrze, że tam poszedłem. Cierpiałem, bolałem, płakało, nie mogłem chodzić 2 miesiące albo coś, no ale jakie ma to znaczenie, biorąc pod uwagę mój obecny stan, którego bym nie miał, gdyby nie tamto. Taka sama sytuacja. Pomimo nieszczęścia, które zesłałem na Jeruzalem, pomimo wszystkiego, co na nie sprowadziłem. I pocieszą was, gdy zobaczycie ich postępowanie i ich czyny pod nowym przymierzem, ich postęp. I poznacie, że niedaremnie uczyniłem to wszystko, co w nim uczyniłem, mówi Wszechmocny Pan. Zrozumiecie, że każde zło, także to zło, które w ucisku będzie musiało się pojawić, żeby usunąć obecny porządek rzeczy, zostało dotworzone dla ostatecznego dobra wszystkich zainteresowanych. Bóg dozwala na zło tylko i wyłącznie dla osiągnięcia dobra. Powinniśmy sobie to zapamiętać. Bóg dozwala na zło tylko i wyłącznie dla osiągnięcia dobra. Mało tego. Robi to tylko w stosunku do takiego dobra, którego inaczej nie można osiągnąć. Jeżeli Bóg może osiągnąć dobro bez dopuszczenia, dozwolenia na zło, to osiąga dobro bez dopuszczenia na zło. Krótki przykład. Czy Bóg chciał, żeby Adam z Ewą upadli w raju? Czy nie zrobił wszystkiego, żeby nie upadli? Zrobił. Ale skoro upadli, dozwolił na upadek i do tej pory kontynuuje to dozwolenie, bo może osiągnąć dobro, którego w inny sposób nie dało się osiągnąć. Skoro Adam z Ewą z powodu braku doświadczenia nie mogli skorzystać z dobra, jakie chciał im dać, życia wiecznego w szczęściu, no to muszę zastosować metodę z dozwoleniem zła, bo inaczej nie osiągnę tego dobra. Nie będę miał istot ludzkich, którzy żyją wiecznie, są szczęśliwe i zadowolone. Chciałem, żeby tak nie było. Czy Bóg chciał, żeby Judasz wydał naszego Pana? Musiało to tak być? Musiał taki Judasz się biedny znaleźć? Jeszcze będziemy mu współczuli, prawda? Bo skoro Bóg chciał, no to Judasz tylko wypełnił boską wolę. Biedny człowiek. A Bóg jaki? Okrutny. Bo akurat sobie tak zażyczył, no a jak sobie zażyczył, to ktoś musiał to zrobić. No i padło na Judasza. To, że nie na mnie, tak? To nie padło na Judasza, bo Bóg wcale nie chciał, żeby Jezusa ktoś wydał. Ale skoro Bóg wiedział, że ktoś taki się znajdzie, to wykorzystał go w swoim planie. I tak jest w każdym wielu różnych innych przypadkach. Bóg by chciał, żeby świat ludzkości na przykład przyjął prawdę bez ucisku. Dlatego wysłał najpierw Kościół, to chyba końcówka Księgi Starego Testamentu o tym mówi. Odwołam się, bo to też jest ciekawy przypadek. Malachiasz, no końcówka sama, tu sobie widzę zmiany rozdziałów, prawda? Więc nowy przekład to rozdział trzeci, wersety 23-24, a Biblia Gdańska to będzie czwarty rozdział, wersety 5 i 6. W każdym razie ostatnie dwa wersety Starego Testamentu, według jakiego tam by nie przekładu nie było. Czytam według nowego. Oto ja wam poślę proroka Eliasza, a wiemy, Eliasz przedstawia naszego Pana, Kościół, naszego Pana z Kościołem, no, całego Chrystusa, głowę i ciało. Zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, czyli ucisk. Posyła Kościół z poselstwem prawdy, zanim pośle ucisk. I w jakim celu? Aby zwrócił. Te tłumaczenia tak wypaczają sens. To jest niesłychane. Jeszcze raz czytam. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Aby zwrócił. Na początku jest aby. Cel. Aby zwrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie uderzył ziemię. Takie jest dosłowne tłumaczenie. Abym, gdy przyjdę, nie uderzył ziemię. Bóg nie chciał ucisku i uciskiem ludzi. Posłał Kościół od naszego Pana, począwszy, żeby powiedzieli prawdę i ogłaszali chęć do poprawy i o Bogu mówili pełnym miłości, żeby się nawrócili i przestrzegali prawdy, sprawiedliwości i Królestwo Boże oczekiwali. Ale, i to jest cel, aby zwrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. Wiemy, kto to są ci synowie, prawda, i ojcowie. Ojcowie to ojcowie Starego Testamentu, bardzo, bardzo wierni w swoim przykładzie. A znowu ojców, czy tak, chciałby, żeby świat ludzkości doszedł do stanu ojców, synonimu wierności nawet za cenę życia Bogu. Ci, którzy były piłą przeżenani i tak dalej, taki przykład pozostawili. A także, żeby serca ojców do synów doprowadził, czyli do pokornego stanu, jaki pokazują synowie, dzieci. Tak, żeby w człowieku pojawiła się wierność Bogu typowa dla Abrahama, a jednocześnie pokora, niska samoocena, niegniewanie się obecne w każdym dziecku. Dlatego nasz Pan powiedział o tym, że trzeba stać się jak dzieci, prawda? Ci, którzy nie staną się jak dzieci. Czyli chciał innym słowy, to jest pokazana piękna reforma. Bóg posłał po to Kościół, żeby przeprowadził reformę ludzkości na podstawie głoszenia o tym fakcie, mówienia, namawiania, zachęcania, ale to z wyjątkiem nielicznych nikt na to uwagi nie zwraca. Świat nie to. No to co Bóg mówi? No to muszę zastosować metodę dopuszczenia dużej formy zła, bo inaczej nie osiągnę dobra, które chcę osiągnąć, ale ja nie chciałbym koniecznie przez zło. Zakończę to psalmem 76:11, który o tym dosłownie mówi. Tylko znowu potrzebne jest dobre tłumaczenie. To jest podstawa. 76:11, ale chyba w tym przypadku Biblia Gdańska nawet nieźle to oddaje. Bo leci dosłownie. Psalm 76:11. Mówi tak w poprawnym tłumaczeniu, bo tam chyba nowy przekład mówi coś bardzo śmiesznego. Tak, nowy przekład mówi, że...
nawet gniew ludzki przyczynia ci słabość.
I dalej?
A tymi, co ocalają z gniewu, ty się opaszesz.
No to tak, drugie zdanie to już w ogóle śmieszne. Opaszy się Bóg tymi, którzy... Jak można... A dosłowne tłumaczenie tego psalmu jest takie. Albowiem gniew człowieka będzie cię chwalił, a resztę gniewu ukrócisz. I co to znaczy? Że gniew ludzki, zło ludzkie, jakie człowiek może popełniać, będzie cię chwalił, będzie ostatecznie dla twojej chwały, bo uzyskasz przez nie dobro. A resztę gniewu, czyli tę resztę gniewu, która by nie mogła być dla twojej chwały, która byłaby gniewem, złością dla samej złości, ukrócisz, czyli nie pozwolisz. Bóg nigdy nie pozwolił, nawet w doświadczeniach naszego Pana, nie pozwolił, żeby cokolwiek stało się nim złego, coś, co nie miało bezpośredniego wpływu na jego nowe stworzenie, oczywiście w jego rozwoju. Gdy coś nie służyło rozwojowi nowego stworzenia naszego Pana, Bóg na to nie dopuszczał. Tylko po to, żeby na przykład drwili sobie z Niego, żeby się wyśmiewali, biczowali. Wszystkie cierpienia, które nasz Pan przechodził, w błyskawicznym tempie krystalizowały Jego nowe stworzenie. To były ostatnie szlify. Jeszcze jedno uderzenie i nowe stworzenie będzie gotowe. A jak jeszcze jedno za mało, to jeszcze trzy będą. A ktoś mówi, jaki okrutny Bóg, to już na tym jednym może nie mógł poprzestać, no ale poprzestałby i by zabrakło krystalizacji charakteru nowego stworzenia. Wobec tego dozwolił, sam tego nie robił. Tu właśnie mamy, prawda, piękny genialność boskiego sposobu postępowania, który potrafi potrafi wykorzystać zło. Pamiętamy, Bóg nie tworzy zła w sensie, jako, żeby być jego autorem. Bóg dozwala na zło po to, żeby to zło wykorzystać w swoim planie, ponieważ pewnego dobra nie można osiągnąć bez dopuszczenia pewnego zła. Bóg sam zła nie czyni. Na przykład nie kłamie i nie może kłamać. No ale potrzebuje czasami, żeby kłamstwo się pojawiło. No to co? Musi mieć jakiegoś kłamcę, który będzie chciał kłamać, a Bóg mu pozwoli. I tylko tyle. Bóg nie będzie nikogo mordował. No ale morderca jest i Bóg mu pozwoli czasami zamordować. Ale wtedy, kiedy uzna, że to jest dobre dla jego planu i dla jego dziecka w danym przypadku. W innym przypadku nie będzie na to zgody. Tyle w moim temacie. Ocalenie nielicznych, które było próbą zrozumienia Ezechiela 14:20-23. W tym fragmencie widzieliśmy opis końca obecnego złego świata, ziemi ludzkiej jako społeczeństwa zorganizowanego na nieprawdzie, na błędzie i na kłamstwie, oszustwie, jak również pod koniec zniszczenie chrześcijaństwa pokazanego w Jeruzalem, które ma odejść, a po tym zniszczeniu tego porządku rzeczy mamy dowód kolejny, nie tylko słowa naszego Pana, że niektórzy ocaleją, ale także tu z Ezechiela, że resztka synowie i córki przyszłej restytucji ocaleją i przyjdą do Izraela pod nowym przymierzem, żeby przy ich pomocą podnosić się w restytucji coraz wyżej. Życzę błogosławieństw z tych wszystkich lekcji i dziękuję za uwagę.